Słuchacie podcastu Preppers Podcast. Pierwszego polskojęzycznego podcastu o przygotowaniach na trudne czasy.
W poprzednim odcinku zarysowałem kwestię budowania zapasów w mieście. Mówiłem o tym, że stosunkowo łatwo jest utworzyć zapasy na kryzys trwający 72 godziny, tydzień czy nawet 10 dni. Jednak nie jesteśmy w stanie zgromadzić w mieszkaniu żywności i wody na kryzys trwający miesiąc, dwa czy trzy. Jeżeli ktoś jest w stanie, no to brawo, gratuluję, ale myślę, że większość nie jest. Jest to druga część cyklu zatytułowanego Preppers w Wielkim Mieście, w którym szkicuję pewną doktrynę przetrwania w mieście krok po kroku. Dziś rozmawiamy o plecaku ucieczkowym, który pozwoli nam na kontynuowanie życia po tym, gdy skończą nam się zapasy, a kryzys będzie trwał nadal. W scenariuszu tym zakładamy ewakuację do wcześniej upatrzonego miejsca, w którym znajdować się będą naturalne zasoby wody i żywności. Jest mnóstwo materiałów o tym, jak budować plecak ucieczkowy i co powinno się w nim znaleźć. Ja z grubsza nie widziałbym sensu w tym, żeby powtarzać to jeszcze raz, nagrywać o tym odcinek, tyle że wydaje mi się, że mam coś w tym temacie do dodania od siebie. Chodzi o to, że przeważa takie podejście, że plecak ucieczkowy powinien być jak najlepiej wyposażony, jak najbardziej uniwersalny, żebyśmy w każdej sytuacji sobie z nim poradzili. Najlepszy w każdym względzie, uniwersalny i dobry na każdą okazję. W teorii to wydaje się mieć sens, ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w jakiej sytuacji będziemy tego plecaka potrzebowali, ale w praktyce, czy jesteśmy w stanie zbudować taki plecak? I nawet jeżeli jesteśmy, no to czy to nie jest tak, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego? Ja jestem pewien, że gdybyśmy się nad tym zastanowili głębiej, dałoby się to wszystko jakoś uporządkować i uprościć. Wystarczy zadać pytanie, po co opuszczać dom? W jakich okolicznościach? W jakich okolicznościach ja bym opuścił dom? I do głowy przychodzą mi takie różne sytuacje, na przykład, nie wiem, że budynek lub cała okolica, w której się mieści moje mieszkanie, jest narażony na zniszczenie, albo na przykład w bezpośrednim sąsiedztwie pojawia się zagrożenie w postaci innych ludzi grasujących, na przykład grasujących band łupieżców czy jakichś krwiożerczych najemników, no albo też właśnie, że skończą mi się zapasy. Aha, jest jeszcze sytuacja, że będzie pożar i będzie się blok palił. Ale wtedy tak naprawdę nie brałbym plecaka ucieczkowego, tylko przede wszystkim chciałbym ratować rodzinę i życie. Bo gdy mieszkanie wypełnia się trującym dymem, to naprawdę każda sekunda jest cenna. A w powrocie do normalnego życia po utracie mieszkania i dobytku całego życia w zasadzie plecak nie pomoże, chyba że miałbym w nim 500 000 złotych, ale chwilowo nie dysponuję taką gotówką. Gdybym miał oszacować prawdopodobieństwo tych sytuacji, zwłaszcza tych pierwszych trzech, Może jestem w błędzie, ale powiedziałbym, że dwie pierwsze są raczej mało prawdopodobne. Jest to jakieś ryzyko szczątkowe. Co do trzeciego, że będzie jakiś mega kryzys, w wyniku którego będę uwięziony w mieszkaniu przez 2 tygodnie, a potem skończy mi się woda, no to niestety uważam, że coś takiego jest dość prawdopodobne. Może to być efekt jakiegoś ciężkiego kryzysu gospodarczego, kryzysu politycznego, zamieszek, ataku terrorystycznego na sieć energetyczną, czy nawet wojny, która ostatnio pojawia się dość często. Temat wojny. Miejmy nadzieję, że nie wywołamy jej sobie. Wydaje mi się, że tak mniej więcej gdzieś na 80% mój plecak musi służyć właśnie temu, żebym mógł przenieść się z mieszkania na miejsce, w miejsce, gdzie będę miał dostęp do wody pitnej, żeby tam biwakować, ewentualnie uzdatniać wodę i transportować się z powrotem do domu, przy czym wydaje mi się, że transportowanie takiej dużej ilości wody, jakiej potrzeba, nie ma sensu i raczej chodzi o biwak. Plus jeszcze jest rozróżnienie na pory roku. Zima i zimną, porę zimną i porę ciepłą. Czyli potrzebujemy takiego rozwiązania modułowego, które powinno się składać z jakiegoś podstawowego, lekkiego ekwipunku, który może nam służyć na przykład podczas krótkiej wyprawy poszukiwawczej, modułu biwakowego, który pozwoliłby nam dłużej przebywać poza domem i modułu zimowego, który pozwoliłby nam przebywać poza domem zimą. I ten temat działań w zimie poruszę w odrębnym odcinku, bo to wtedy jest troszeczkę zupełnie inna bajka, troszeczkę zupełnie. A dziś chciałbym się skupić na tym podstawowym, lekkim ekwipunku i na module biwakowym, bo też nie wyobrażam sobie, żebyśmy byli w stanie nosić tą wodę, nie wiadomo ile tej wody. To było po prostu nieefektywne i nieekonomiczne. Krótkie wyprawy to krótkie wyprawy, a koniec wody, no to już jest ewakuacja. Zakładam, że gdy skończy się nam woda pitna, będziemy musieli po prostu przenieść się w miejsce, gdzie będziemy mieli dostęp do tej wody, do wody nadającej się do uzdatnienia i tam po prostu rozbić obóz tymczasowy. Na jak długo? Tego nie potrafię powiedzieć. Ale tutaj mamy takie założenie, że od początku kryzysu minęło już około 2 tygodni. No i teraz albo on będzie trwał dalej, albo się skończy. Takie są dwie opcje. Jeżeli się nie skończy, no to będzie trzeba się po prostu zaadoptować do nowej sytuacji, jak w filmie Mad Max. Powiedziałem w poprzednim odcinku, że w naszej części świata jest łatwiej o wody niż o jedzenie. Pewnie niektórzy się z tym nie zgodzą, zwłaszcza myśliwi, bo ustrzelenie jakiegoś takiego większego zwierza typu jeleń daje w sumie pewnie mnóstwo żarcia, nie wiem, na tydzień, dwa. Zależy, kto ma jakie możliwości, mi pewnie na dwa dni. Ale większość z nas, takich zwykłych ludzi, nie ma raczej doświadczenia łowieckiego. Poza tym jelenia chyba nie jest tak łatwo upolować, a po dwóch tygodniach kryzysu to w ogóle te zwierzęta będą przetrzebione albo będą pierzchły na widok człowieka. I pozostaje nam zbieractwo. O każdej porze roku w zasadzie da się coś nazbierać. Prawie o każdej. Przy czym warto też podkreślić taką rzecz, że rozwój naszej cywilizacji ruszył z kopyta dopiero wtedy, kiedy człowiek wynalazł rolnictwo. To dlatego, że zbieractwo jest po prostu skrajnie nieefektywne. Zbieracze muszą praktycznie przez cały dzień chodzić, szukać korzonków, listków, pestek, zbierać żarcie. Czyli reasumując, po dwóch tygodniach naszego kryzysu, kiedy skończy nam się jedzenie i picie w domu, będziemy musieli się ewakuować do lasu czy w jakieś miejsce, gdzie będziemy mieli dostęp do wody i ewentualnie jakiegoś dzikiego jedzenia. I będzie to wyglądało tak, że przez większość czasu będziemy w zasadzie zbierali opał, by gotować wodę i rzeczy, które będą zdatne do zjedzenia. I jeszcze tak doprecyzuję, że mówimy o plecaku ucieczkowym, ale w tej konkretnej sytuacji, w tym scenariuszu, to nie jest tak, że my uciekamy w popłochu, chwytamy ten plecak i wybiegamy, tylko jest czas na podjęcie decyzji, również czas na to, żeby dorzucić coś ewentualnie do tego ekwipunku, właśnie wybrać te moduły, które mamy i też odpowiednio się ubrać. Czyli ja zakładam, że już mamy na sobie ubranie, które jest odpowiednie, adekwatne do pory roku.
Złe wieści.
To, co powinniśmy mieć w plecaku ucieczkowym na wspomnianą okoliczność, czyli na ten scenariusz, który tu zarysowałem, niewielki zapas wody, po pierwsze, bo między wyjściem z domu a dotarciem do jakiegoś źródła wody, zdobyciem tej wody i uzdatnieniem, też musimy coś pić. Niewielki zapas żywności, najlepiej mocno skondensowanej. No, to już mówiłem w poprzednim odcinku na przykład o tych racjach żywnościowych, ale to też mogą być jakiegoś rodzaju batoniki, musli, czy tam gorzka czekolada, a nawet puszki z konserwą. Oczywiście trzeba pilnować tych terminów ważności. Druga warstwa odzieży. Nawet jeżeli to jest lato, czy wiosna, albo jesień, przydaje się kurtka przeciwdeszczowa, przeciwwiatrowa, jakaś taka druga warstwa, którą możemy się w razie czego okryć, a w razie czego nieść ją po prostu w plecaku. Apteczka, mały zasobnik z najpotrzebniejszymi medykamentami. Tworzenie jej to temat na osobny odcinek podcastu, a w zasadzie też można to skrócić do po prostu, że trzeba tam mieć wszystko, co kto potrzebuje. Zestaw do uzdatniania wody. I tutaj zatrzymam się na chwilkę dłużej, ponieważ znaczna część wody występująca w przyrodzie nie nadaje się chyba do bezpośredniego spożycia. Znaczy nie chyba, na pewno. Mogą w niej występować różnego rodzaju zanieczyszczenia, drobnoustroje wywołujące groźne choroby, czy tam pasożyty. I o ile tabletki do uzdatniania wody, czy tam filtry takie, które można po prostu pić wodę z kałuży, są fajne i warto je zabrać, to też trzeba mieć świadomość tego, że na przykład tabletki się w końcu skończą, tak? Tych tabletek jest w opakowaniu ograniczona ilość. Uzdatnimy przez ileś tam dni, będziemy mogli nimi uzdatniać wodę, ale później się skończą. Więc tak czy siak trzeba być przygotowanym na dłuższy czas. Mówię tutaj na przykład o tym, aby potrafić skonstruować filtr samemu za pomocą piasku, węgla drzewnego lub węgla aktywnego, gazy. Te materiały do budowy filtra też możemy mieć spakowane, chociaż węgiel drzewny da się pozyskać po prostu z ogniska, ale też można je mieć ze sobą, zwłaszcza piasek, bo piasek powinien być oczyszczony, czyli teoretycznie nie taki piasek z piaskownicy, gdzie są kupy kotów, tylko piasek kupiony piasek do piaskownicy. Do filtra też potrzebna jest butelka. To może być butelka, w której my wcześniej mieliśmy wodę, ale no ogólnie będziemy potrzebowali kilka butelek, czy tam dwie butelki, no żeby sobie tą wodę filtrować i gromadzić. Po tym przefiltrowaniu też warto przygotować, bo tak naprawdę gotowanie, to filtrowanie oczyści z jakichś takich fizycznych zanieczyszczeń, pewnie być może z części jakichś takich zanieczyszczeń chemicznych, czy jakichś pestycydów, zwłaszcza ten węgiel aktywny, a gotowanie zabije te wszystkie drobnoustroje, bakterie i pasożyty. Długie gotowanie szczególnie. Jest to chyba jeden z najskuteczniejszych metod do uzdatniania wody, stosowana od początku świata, teoretycznie. tam od momentu, kiedy wynaleziono ogień i stwierdzono, że po brudnej wodzie można dostać sraczki. Więc potrzeba też rzeczy do rozpalania ognia. To jest też element tego wyposażenia do uzdatniania wody. Najlepiej kilka różnych rzeczy. Zapalniczka, a najlepiej 3 zapalniczki, zapałki sztormowe, krzesiwo magnezowe. I taki zestaw powinien nam wystarczyć na pewien czas. Dalej mamy tak, zestaw do wędkowania. Jeżeli będziemy niedaleko wody, to jest szansa, że będą ryby. I taki niewielki zestawik składający się z żyłki, haczyków i innych gadżetów, plus oczywiście z umiejętności, bo nie każdy potrafi łowić ryby, ja na przykład tego nie potrafię i planuję się nauczyć. Łowienie ryb bez wędki jest w Polsce nielegalne, w sensie takim, że zarzucamy samą żyłkę z haczykiem i przywiązany do patyka, ale zakładam, że w sytuacji, o której mówimy, kryzysowej, nikt nie będzie się tym przejmował, bo ci goście, co tam chodzą po krzakach i łapią rybaków, to będą mieli wówczas swoje zmartwienia na głowach. Płachta biwakowa lub tarp, linki, trytytki, duct tape, hamak, śpiwór, czyli ogólnie rzecz biorąc rzeczy potrzebne do biwakowania. I tutaj też powiem kilka słów, bo przy biwakowaniu jedną z rzeczy, które są nieocenione, jest kalimata. Ale kalimata jest duża i nieporęczna. Dlatego w ogóle kwestia konstruowania schronienia potrzebuję do tego indywidualnie i też z dużą taką dozą improwizacji. Brzmi to dość enigmatycznie, ale chodzi po prostu o to, żeby zgłębić tajniki budowania różnego rodzaju schronień oraz legowisk z tego, co można znaleźć w naturze i ewentualnie lekkich, niewielkich dodatków, jak na przykład folia, NRC czy worki na śmieci. Oczywiście, jeżeli ktoś zmieści karimatę, to niech bierze karimatę, to jest najlepsze. Dalej mamy narzędzia. Przede wszystkim piła składana i nóż. To są 2 podstawowe narzędzia, które będą nam potrzebne. Piła do cięcia drewna i nóż do oprawiania ryb, przygotowania elementów schronienia, właściwie do wszystkiego. Oświetlenie, czyli latarka, najlepiej czołowa, zapasowe baterie. Niestety baterie się kończą, więc tak naprawdę też musimy się liczyć z tym, że ten kryzys będzie trwał i trwał. To właściwie tak jakbyśmy latarki nie mieli, więc jeszcze ewentualnie latareczka na korbkę, taka jakaś nieduża. Radio na korbkę. Telefon będzie już dawno wyczerpany, radio na korbkę będzie naszym jedynym łącznikiem ze światem. Po 2 tygodniach zamknięcia w domu i kolejnych 2 tygodniach w lesie nie będziemy mieli właściwie żadnego pojęcia o tym, co dzieje się na zewnątrz, na świecie. Oczywiście nie jest powiedziane, że cokolwiek w tym radiu usłyszymy, że ktokolwiek coś będzie nadawał, no ale warto mieć. Mapa okolicy. Mapa okolicy przyda się dlatego, że jeżeli będziemy mieli jakieś miejsce obczajone z wodą, i dojdziemy na to miejsce i okaże się na przykład, że tam jest rozbity obóz bandy łupieżców, to musimy sobie poszukać innego miejsca i wtedy dzisiaj to byśmy sobie odpali Google Maps i zobaczyli, gdzie są jeszcze jakieś akweny, a wtedy wyjmiemy mapę i zobaczymy na mapie. Naczynia, w których będziemy mogli gotować, przyrządzić strawę. Broń do samoobrony. To jest rozległy temat. No najlepsza jest oczywiście broń palna, tylko że z nią nie jest tak łatwo, wiadomo, jeżeli ktoś nie zadba to zawczasu, to nie będzie miał, chyba że sobie pozyska już wówczas po tym kryzysie. Improwizowana broń to najlepiej byłaby jakaś, która tworzy dystans między nami a potencjalnym agresorem, czyli na przykład jakiś długi kij, którym można zarówno uderzać, jak i zasłaniać, bronić się. Oczywiście każda broń wymaga wcześniejszych ćwiczeń i opanowania tej broni, no i oczywiście jakiejś formy fizycznej. To jest w ogóle szeroki temat. I ostatnia rzecz. Najważniejsza właściwie wiedza. Musimy mieć wiedzę, jak sobie poradzić w lesie, poradzić sobie z tym wszystkim, bo bez tego będzie fatalnie. I podsumowując, wydaje się, że ta lista nie jest jakaś bardzo długa. Zawiera naprawdę najpotrzebniejsze rzeczy do zrealizowania tego scenariusza bytowania w lesie nad rzeką czy jeziorem jeszcze przez jakieś 2 tygodnie, czy może nawet dłużej. Ale i tak będzie to sporo kilogramów do niesienia. Nie jest też powiedziane, że uda nam się znaleźć jedzenie i może się okazać, że po prostu wrócimy do miasta i będziemy łazić, penetrować sklepy. Ale już może być wtedy za późno troszeczkę na sklepy, bo może już tam nic nie być. Dlatego pozostaje jeszcze kolejny wariant, czyli zbieractwo miejskie, ale on też będzie omówiony w przyszłości.
Szybki strzał!
Powiem 3 słowa. Worki budowlane na gruz. To właściwie były 4 słowa. Paczka takich worków na gruz, tam jest ich kilka, około 5. One to nie są takie duże paczki jak worków na śmieci normalnych. Paczka takich worków na gruz kosztuje kilkanaście złotych. I jest też bardzo nieduża, nie zajmuje dużo miejsca. Worki na gruz mogą pomieścić ponad 100 kg ładunku. 160 kg, różnie to bywa, ale ogólnie rzecz biorąc ponad 100. Ale przede wszystkim z worków na gruz można zrobić co najmniej 2 rodzaje posłania. Na przykład taki rodzaj noszy z 2 worków naciągniętych na 2 belki zawieszone na poprzeczkach, taka prycza, albo materace z worków wypchanych suchymi liśćmi. Jest taki kanał na YouTubie Corporal's Corner, prowadzony przez pewnego kaprala, który jest instruktorem z słynnej Pathfinder School. I możemy tam znaleźć naprawdę dużo informacji, inspiracji na temat schronień z wykorzystaniem właśnie worków budowlanych. Ten gość chyba właściwie nawet nie nosi hamaka, tylko po prostu worki na śmieci. Także takie worki budowlane warto mieć w plecaku, tak czy siak, nawet jeżeli nosimy hamak, to po prostu te worki będą, na pewno się przydadzą.
Warto zobaczyć.
I druga rzecz z YouTube'a, David Canterbury, również z Pathfinder School, nieoceniony mistrz, niedawno rozpoczął taki cykl filmów pod wspólnym tytułem In the Shadow of Nesmuk. George Sears Nesmuk to był taki popularny, spopularyzowany ostatnio przez wydawnictwo Stary Wspaniały Świat, XIX-wieczny amerykański mistrz leśnego przetrwania. I Dave Canterbury, idąc w ślady Nesmuka, postanowił pokazać troszeczkę takiego minimalizmu. Oczywiście nie naśladuje minimalizmu Nesmuka w taki sposób, że bierze ekwipunek z XIX wieku, jak robi to właśnie Rufus ze Starego Wspaniałego Świata, tylko przenosi to na dzisiejsze realia, czyli korzysta ze zdobyczy techniki. Jest to naprawdę minimalny ekwipunek, ale z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów, tytanu, jakichś takich rzeczy. I ten cykl też myślę, że warto zobaczyć w kontekście budowania własnego plecaka ucieczkowego, bo można tam podpatrzyć parę fajnych rzeczy, zwłaszcza w kontekście budowy schronień i tego, co właściwie powinniśmy ze sobą mieć, żeby sobie siedzieć w lesie w miarę wygodnie, nie odczuwać tak bardzo tego, co się dzieje, tego kryzysu. Aczkolwiek nie da się prawdopodobnie zrobić tak, żebyśmy w takiej sytuacji bardzo złej żyli sobie jak pączki w maśle. Zawsze to będzie w jakiś sposób trudne, wymagające akceptacji pewnych niewygód. I to by było na tyle dzisiaj. Za kolejne dwa tygodnie albo będziemy jechali z kolejnym odcinkiem tego cyklu, albo będzie jakiś inny temat w ramach takiej krótkiej przerwy. Także do usłyszenia.